Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Beniewski.
Miłosława Bożek.
Przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. Dzisiaj bez Maćka Stasierskiego, ale...
Ale pozdrawiamy.
Tak,
i z pewnością... I tatę, i mamę.
I z pewnością do nas wróci niebawem. Dzisiaj mamy dwa tematy do omówienia. Pierwszym będzie w robocie. Bardzo mi się podoba dzisiejsze w robocie.
Mi też. I muszę powiedzieć, że toalety były ważne w moim życiu.
To jeszcze o tym porozmawiamy, ale no w moim życiu też. Myślę, że toaleta jest ważnym miejscem w życiu każdego z nas. Albo łazienka, no bo nie wiem dlaczego, nie musimy się ograniczać
ja
do toalet.
Ja się jednak sfokusowałam na toaletach.
Tak, no dobrze,
bo
to jest
dużo nawet możliwości uczciwie. Z wannami, ale je no, jednak skreśliłam z mojej listy.
Dobrze, mam wrażenie zresztą, że wannę kiedyś robiliśmy.
Może tak być, bo wanna też popularny filmowo temat.
Tak jest, a w robocie, no to tak jak można się domyślić z naszej rozmowy, to jest taki cykl, w którym pytamy was o jakiś motyw filmowy.
No i wtedy... Często związany z recenzją.
Tak, i wtedy dzielimy się tymi tytułami, które nam się z tym motywem kojarzą. Najpierw wy, to pytanie zadajemy wam na mediach społecznościowych w weekend, a później dorzucamy jeszcze parę głosów od siebie. A drugą produkcją, którą omówimy dzisiaj, jest serial Replay na podstawie książki, ale pewnie najlepiej znana jest...
Filmowa wersja.
Tak jest, czyli utalentowany pan Ripley sprzed już 25 lat.
Jak nie więcej.
Nie, to chyba 99, więc to tylko moja matematyka się tutaj gubi, bo rocznika jestem całkiem pewny. Bardzo udana adaptacja, zresztą wielokrotnie mówiono o tym, że to jest właśnie to, jak powinno się książkę Patricii Hightower przekładać na film.
Highsmith,
tak, dokładnie. Zresztą bardzo dobra książka
bardzo
i świetna
dobra
pisarka.
Książka.
Tak, a propos, to można w ogóle polecać. To taki mamy plan na dzisiaj, a ty dużo oglądałaś tak poza tym.
Ja dużo oglądałam tak poza tym, to prawda, trochę zobaczyłam, ale też słuchałam podcastu i chciałam trochę o nim powiedzieć, bo to jest podcast poniekąd filmowy. Rozliczę się z Disneyem, a tak naprawdę z Disneylandem, z Disney World. I jest to dwójka ludzi, którzy poznali się w pracy właśnie w parku rozrywki Disneya i opowiadają o tym, jak tam się pracuje. Bo to jest fenomen. Nie wiem, czy wiesz, że w parkach pracują ludzie, którzy tam mieszkają na stałe, są szkoły, które edukują tych ludzi, są bardzo, bardzo skomplikowane castingi. Niektórzy ludzie zostają całe życie w tej formule pracy. Oczywiście nie mogą. Disney Princess nie może być przez całe życie księżniczką. Później, kiedy się starzeje, to przyjmuje inne role w parku rozrywki.
No znakomite zresztą role. Aha, w parku rozrywki.
Tak.
No to tyle wiem.
To jest bardzo ciekawy podcast, bardzo zabawny, przy okazji intensywny na początku, bo część głosów jest podmieniana przez taki generator głosów, ponieważ niektórzy sugerują, że boją się mówić publicznie o tajemnicach Disneya, ale możemy się dowiedzieć naprawdę o tym, jak się dostać do pracy, jak się pracuje, ale też o różnych takich, no urban legend z parku, o tym podobno, że tam rozsypuje się prochy zmarłych w niektórych miejscach, albo...
Walta Disneya codziennie trochę.
Albo jak zorganizować za darmo ślub, bo tak jakieś śluby są organizowane przez Disney, ale są bardzo, 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 bardzo drogie. Możesz sobie zamówić takie wesele w parku rozrywki.
Chciałabyś?
Nie, ja też nie należę do fanostwa. Ty chciałbyś być
ja bym
na przykład
pójść,
zaślubiony
nie,
przez
nie,
myszkę
nie.
Miki?
Nie, nie specjalnie, chociaż mi to dosyć śmiesznie. Natomiast chciałbym odwiedzić, bo
ja
wydaje mi się, że to...
odwiedzić.
Ale tak intensywnie to chcę odwiedzić, bo pamiętasz Florida Project z 2017 roku, no sprzed kilku lat film znakomity, który opowiadał o wielu rzeczach, ale on miał taki punkt odniesienia, że to się akcja
dzieje
filmu...
w cieniu Disneylandu.
Tak, dokładnie, jakby na zapleczu, tuż za murami, gdzie no to życie jest trudne i skomplikowane, a ten Disneyland
a tak,
wyrasta tam
bajką.
Jako taką... Dokładnie, bajeczne miejsce, gdzie myszka Miki udziela ślubu, być może mnie.
Ale oni się też rozliczają z parkiem na przykład Universal i to jest chyba ciekawsza dla mnie propozycja. Myślę, że tam bawiłabym się lepiej. A jak byłam w Japonii, o której dzisiaj będziemy mówić, to bardzo chciałam się dostać do studia Ghibli Parku, bo jest takie.
No jest jeszcze
jest
oczywiście
to
Harry Potterowe w Londynie, które też jest świetne.
No więc do studia Ghibli polecam, jeżeli ktoś kiedykolwiek...
Nieco wcześniej.
No nawet nie o to chodzi, bo tam się losuje z puli Japończyków na przykład. Też nie możesz sobie kupić wcześniej biletu, tylko
znaczy,
musisz się zgłosić,
puli,
tak, zgłosić i zostać wylosowanym.
No to trochę tak jak wiza do Stanów Zjednoczonych.
Ale starałam się zdobyć, słuchaj, taką wyjściówkę dla medialną.
Mhm, też nie?
Nie, w ogóle bardzo elegancko, przez bardzo długą, listowną wymianę, a później telefoniczną, dowiedziałam się, że jest to niemożliwe. Wydawałoby się to proste i nieskomplikowane jako jeden mail na przykład, ale był to długi proces odmawiania mi.
No, to...
Szanuję, jedno z moich ulubionych wspomnień organizacyjnych przed wyjazdem.
No to widzisz, nie byłaś w parku, a i tak się świetnie bawiłaś.
Tak, to prawda.
Ale to być może warto przypomnieć, jak mówisz o parkach, bo jest taka konkurencja dla Disneylandów i generalnie parków rozrywki i to jest w ogóle strasznie ciekawa historia i bardzo polecam poczytać. Studio nazywa się Mia, nie Mia, tylko Miał.
Miał?
Miał.
Jak kotki?
Tak,
robią
jak kotki robią.
Dźwięki?
Tak, miał.
Miał.
I wolf.
I wilk.
Tak.
To miał, jest... ale to jest jako jedno?
Miał, wolf. Dwa słowa. Okay. Miał, wolf. Twórcy wymyślili nazwę tego studia, wpisując różne słowa na karteczki, wrzucili do czapki i wylosowali dwa i tak nazwali studio.
Hawaii.
Tak, bardzo, ale fantastyczna historia, bo to jest o ludziach, którzy... Wiesz, w tym czasach kreacjonistów, czyli radosnego LSD, malowali najróżniejsze domy i stwierdzili, że ta sztuka taka naścienna to jest za mało i dobrze, gdyby ona z tych ścian wychodziła. Więc u nas dobrze rozpoznany survival na przykład byłby niezłym porównaniem, czyli jakieś tam, wiesz, piankowe rzeczy, które wychodzą ze ściany i one są pomalowane na jakieś różne kolory i to jest jakby super.
Bywają kwasiorskie.
Tak jest.
Bywają i... też bardzo sztuką.
No i oni się bardzo szybko spopularyzowali z tym właśnie sposobem sztuki i zapraszali tam najróżniejszych ludzi do zwiedzania tego. No a później chcieli więcej, bo oni marzyli, żeby zrobić taki prawdziwy dom, mieć taki dom, wiesz, ze Stanów Zjednoczonych, taki na przedmieściach i tam otwierasz, wchodzisz do domu i on jest normalnym domem, ale jak otwierasz lodówkę, to przechodzisz do takiego, wiesz, Alicji w Krainie Czarów, do takiego domu niewiarygodnego. I oni bardzo dużo technologii łączą, ale też takiej sztuki, więc generalnie technologia w służbie sztuki.
No i tam moglibyśmy pojechać.
O, to jest super. To jest naprawdę super. I tylko skończę anegdotę, bo to jest bardzo krótkie. I oni nie mieli oczywiście za dużo pieniędzy na to, żeby zrobić taki dom, a to kosztowało jakieś straszne pieniądze, które oni chcieli na te wszystkie instalacje, które tam były potrzebne. I zgłosili się, zgadnij do kogo. Dobra, powiem ci. Do George'a R.R. Martina, czyli autora Gry o Tron.
To jest zaskoczenie.
Z pożyczką $1 000 000. Tak, zaskoczenie, ale znowu nie takie duże, bo jak George R.R. Martin przyjechał do Stanów Zjednoczonych, miał trochę problem z pomieszkiwaniem gdziekolwiek, więc zatrzymał się u swojego mentora, czyli Rogera Żelaznego, czyli człowieka odpowiedzialnego za Kroniki Amberu, czyli taką książkę, która kreacjonistą jest bardzo w smak. No i dziwne, nie dziwne, biorąc pod uwagę doświadczenia spotkań chyba z Żelaznym, Martin udzielił im tej pożyczki. Była pożyczka, zdaje się, na $1 000 000, czy może nawet na dwa. Jakieś absurdalne kwoty. I oni zrobili ten dom, wynajmując znacznie wielokrotność tego, co im Martin pożyczył na realizację tegoż, a ostatecznie do tego domu nadal się można pójść i zwiedzać. No i on zarobił oczywiście już tam 20-krotność tej inwestycji, czy ileś tam jeszcze. I tych Mia Wolf jest chyba z 5 w Stanach Zjednoczonych.
No to wspaniała historia. To ja zapraszam do kuchni takiej organizacyjnej.
Nazywa się
ten podcast Keys to the Kingdom. I tam chyba najbardziej mi zareklamowali, że fajnie było spędzić albo święta, albo Halloween.
Ale gdzie?
W Disneylandzie, no. I Halloween jest brutalne. To jest poważne, to są poważne historie. Nawet jest jedna o wielkiej gwieździe pop, która bardzo, bardzo się bała. Także ci, którzy zorganizowali ten specjalny pokaz dla niej, bali się, że stracą pracę. Więc dużo, dużo fajnych historii z takim twistem amerykańskim, bo oni lubią taki patos i dużo dźwięków i wszystko jest takie bardzo profesjonalnie zmontowane. Świetny podcast, więc
nie,
polecam.
W ogóle świetne są te teatry interaktywne. To jest naprawdę, w sensie takim podstawową rzeczą, są przecież escape roomy, które we Wrocławiu, pewnie w Warszawie i innych dużych miastach.
Wszędzie, myślę, że już w Polsce, w dużych miastach.
Są wściekle popularne, nie? Ale są na przykład, jest taki teatr Dream Theater. Oni jeżdżą po świecie i robią takie sztuki, w których jakby akcja dzieje się na żywo. No, jesteś na przykład w wielkim hangarze, no i tam po prawej stronie ktoś gra, ktoś idzie gdzieś, ktoś pije drinka, możesz za nim iść, coś tam zrobić, czy też seanse Secret Cinema, to w Londynie akurat się wydarzają.
Ale to też mamy Octopus Film Festival, który bardzo lubi organizować seanse, które są przy okazji takim komentarzem do filmów, które oglądamy. Czyli na przykład ja byłam na Pile, w piwnicy, w Lochach, w których wszędzie wisiały te narzędzia, które...
No jest to nieporównywalna skala. Jest.
Oczywiście, ale możemy też pojechać na fajny polski mini-festiwal.
Znaczy na Octopus zawsze warto pojechać, tylko że to być może jest po prostu...
Oczywiście, że jest to nieporównywalna
Nie ta liga, nawet nie ten sport,
skala. Ale żeby oddać honory też miłośnikom gatunku, to naprawdę na Octopusie bywa świetnie.
Teraz myślę, że pomyliłem ten teatr, o którym chodziło. To nie było Dream Theater, ale ja to sprawdzę.
Dobrze, to ja powiem jeszcze, że widziałam Parasite The Grey. Jest to...
A to przedpremierowo, bo on dopiero wychodzi za tam tydzień chyba, tak?
Nie, to już jest dostępne w całości na Netflixie.
A jak się nazywa ten serial Park Chan-wooka, który zaraz wyjdzie?
Ten dopiero mogę o nim mówić po 10 kwietnia, więc no, nie mogę jeszcze mówić.
Ale on ma swój tytuł, tak. Nawet jeżeli możesz mówić o nim.
Musisz sprawdzić, bo ja nie pamiętam, jak on się nazywa po polsku.
Coś na S.
Tak. Sprzymierzeniec.
Nie, to jest inne słowo.
No to ty szukaj, a ja opowiem o Parasite The Grey. To jest
sympatyk.
Sympatyk, o tak, ale nic nie mogę o nim mówić. Mam embargo do 10.
No to spokojnie, ja nie oglądałem i nie podpisywałem embargo, więc mogę powiedzieć, że to jest interesująca historia.
Ale
ponieważ...
powiedzieć, że jest super.
A tak?
Znaczy, no niby nie mogę, ale mogę powiedzieć, że jest super.
Nie, to tylko powiem, że to jest taka krótko, że to jest historia wietnamskiego szpiega,
tak,
zdaje się, tak?
Tak, na podstawie pulitzerowej książki jest to opowieść o szpiegu.
No i dziękuję.
Park Chan-wook i jeszcze przy okazji amerykański aktor oppenheimerowy, który dostał Oscara. Który dostał Oscara za rolę drugoplanową.
Robert Downey Jr. Iron Mana? Zwalniam cię.
Więc tak, zaskakująco on też tam gra. Parasite The Grey to południowo-koreański serial, 6 odcinków na podstawie mangi i anime, która też co ciekawe jest do zobaczenia na Netflixie, nazywa się Parasite The Maxim. I bardzo, bardzo, bardzo lubię tą anime. Jest to opowieść bardzo pasująca do problemu trzech ciał, czyli są kosmici, tylko ci kosmici to już przylecieli na Ziemię. I ludzie nie mieli takiego heads up 400 lat wcześniej. I na początku mają formę dosłownego pasożyta. Są larwami, które przez uszy albo nos, ale najczęściej przez uszy wchodzą do naszej głowy, zjadają nasz mózg i stajemy się nosicielami obcych, którzy starają się zorganizować i zdobyć ziemię. W mandze i w anime bohaterem jest nastolatek, oczywiście chłopiec w liceum, który w trakcie tej transformacji kosmicie nie udaje się skonsumować jego mózgu, zajmuje jego rękę.
No, zawsze coś.
Zawsze coś, ale przez to staje się mutantem i zaczyna niepotrzebne przecież mu konwersacje z człowiekiem i zaczyna odczuwać różne moralne pobudki, na przykład takie, żeby jednak może nie zjadać ludzkości.
No może nie.
No, a jest to trochę inaczej opowiedziane w Parasite The Grey i tu trochę żałuję, bo miałam większe oczekiwania, bo bardzo fajnie wygląda...
Czy za mało dziwnie?
Za mało dziwnie, za rzadko obcy, a świetnie są zrobieni obcy, otwierają się trochę, jak pamiętasz, wampiry w Blade'zie, że tak się otwierają całe głowy i wychodzą takie maski.
My już rozmawialiśmy o tym, dalej nie pamiętam.
Naprawdę nie pamiętasz, naprawdę. Jak otwierają się wampiry w Blade'zie?
Nie, no naprawdę. A może klikacze w...
Tak, w serialu bardzo dobrym.
Lost...
No, dobrze nam idzie dzisiaj.
Nie,
no
nie idzie nam najlepiej.
Ale tak, jak właśnie w...
The Last of Us.
The Last of Us, ale był jeszcze wcześniej, pamiętasz, taki świetny serial kampowy o wampirach.
Jaki?
Na S się nazywał, jeżeli świetnie nam dzisiaj idzie. Swarm.
Swarm był taki serial, Swarm.
To nie, bo to nie było o wampirach. Dobra, zostawmy to. Otwierają się im głowy i wychodzą... pasożyty, takie macki, które mają oczy, a przy okazji mogą skonstruować z tej formy trochę takiej cielesnej, bardzo ostre przedmioty i konsumują ludzi. To jest ich jedzenie. Poza tym, że chcą zdobyć świat.
Okej, to brzmi dobrze.
6 odcinków i pomysł wyjściowy jest niezły, że pasożyty stwierdzają, że ludzie to jest jakaś niesamowita... To są jakieś niesamowite jednostki, oczywiście ludzie w Korei, bo to jest istotne, że oni się tak zorganizowali. Bardzo ich podnieca ta forma organizacji, że mniej jest jednostka, a bardziej jest to system, który świetnie pracuje i wykorzystuje każdą z tych jednostek, bo pasożyty, tak się okazuje, kosmici, nie komunikowali się między sobą, nie mieli opcji zawiązywania społeczności, raczej postanowili zjeść ludzi na osobności, no ale okazuje się, że ludzie są tak świetnie zorganizowani, ten system tak świetnie działa, że trzeba stworzyć swoją kosmiczną organizację na modłę ludzkiej. To nie jest niezły pomysł, żeby opowiedzieć serial, ale później się to trochę rozkracza, więc
jak
moim
to się
zdaniem...
I gdzie jest dostępne?
Parasite The Grey, 6 odcinków na Netflixie. Można sobie to od razu zestawić z anime Parasite The Maxim, który też do zobaczenia na Netflixie.
Słyszałaś te doniesienia, że Mark Wahlberg i Mel Gibson mają uruchamiać non-woke film studio?
Tak. Chciałbyś jakiś komentarz z mojej strony?
No chciałbym, oczywiście.
No proszę, ja nie wiem, co powiedzieć, bo to na razie jest takie... enigmatyczne.
Ja szczerze mówiąc jakoś nie zresearchowałem tego, więc szczerze mówiąc nie jestem pewny, czy to nie jest jakiś fake.
Właśnie fake, no. Nie wiadomo, co to jest.
Znaczy nie, no bo to chyba jest jakiś też pokłosie tego wywiadu, który szef Disneya dał i wydaje mi się, że to nie jest fake, ale no też może za tydzień o tym porozmawiamy, jak ktoś się jeszcze poukłada, jak ktoś coś więcej powie. No bo to jest dosyć ciekawe, bo zastanawiam się, czy biznesowo opłacalne, jeżeli tak, to jakie studio, jakie filmy są tymi non-woke, które chciałby robić to studio, ale to jeszcze zobaczymy. Ja obejrzałem i oglądam dalej Discovery, więc bardzo mnie to cieszy.
No ja już też z tobą o tym rozmawiałam i trochę ci zazdroszczę. Jak teraz będę miała chwilę wytchnienia od zawodowych obowiązków, to jest na pewno pierwszy serial, do którego się skieruję, żeby odpocząć z nim. Na przykład
w wannie. Tak.
I z finałem, bo to już koniec tej opowieści. Przynajmniej, że tu nie mówmy hop, bo ta opowieść może się nigdy nie skończyć, znaczy, ale przynajmniej
to jest raczej najbardziej nigdy nie skończyć, bo wiesz, oni to właśnie uniwersum zrestartowali i powiedzieli, że słuchajcie, jesteśmy 400 lat dalej, bawimy się od nowa. I ta zabawa od nowa jest w ogóle bardzo udana, bo ten wcześniejszy sezon niekoniecznie miał.
Ale pierwszy był świetny.
Pierwsze dwa były świetne. Ten trzeci nie za bardzo, ten aktualny jest naprawdę bardzo w porządku. Jest taki na przykład, bardzo mi się podoba do dzisiaj, bo to jest bardzo woke serial w takim, wydaje mi się, dobrym rozumieniu tego słowa, bo na przykład bardzo fajnie.
Ale trzeba powiedzieć, że Star Trek zawsze był woke.
Nie, jasne. Znaczy, nie udaje, że jest inaczej. Ale
szapoba, trzeba im oddać honory.
Ale to mi się bardzo podoba, że science fiction właśnie bardzo łatwo może skracać, jakby ścinać rogi, żeby opowiadać o współczesnym świecie w taki sposób, który jest logiczny, przemyślany i wyizolowany. Więc na przykład trans osoby tam bardzo ciekawie opowiadają, chociaż może taką po prostu genderową płeć bardziej w tę stronę, bo to jest skomplikowane z tymi bytami cyfrowymi, ale nie sztucznymi inteligencjami, rozdzielaniem ciał i nadawaniem innych
ciał.
Ale powiem
sobie, jak fajnie ewoluował ten temat science fiction w wypadku Star Treku, ponieważ kiedyś to zawsze była wspólnota międzygalaktyczna i międzygatunkowa, mówiąca o równości, o pokoju, szukaniu wspólnego języka międzyplanetarnego. Teraz to już powiedzmy mamy trochę bardziej za sobą niż lata 70., 80., 90., więc są już transbyty. Żeby dodać kolejnym dialogom takim.
Ja nie wiem, czy w tym oryginalnym Star Treku gdzieś tam nie było. To wiesz,
transbytów?
No, kto ich tam wie? Ja nie wyglądałem nigdy wszystkiego.
To jest prawda. Możemy zadać takie pytanie. Może są wśród was jacyś hiperfani Star
Treka. Znaczy, że była jasność. Gwiezdne Wojny dalej są lepsze.
Gwiezdne Wojny nigdy nie miały takiej telewizyjnej, epickiej sagi. A
no jak
Star
nie? No
Trek
mają Mandaloriana
miał
chociażby.
No ale to jest teraz i to są 3 sezony, a Star Trek ma tysiące odcinków, tysiące planet.
Okej. Za moment będziemy rozmawiać o robocie.
Kinotok. Film.
Czas na w robocie. Dzisiaj rozmawiamy o toaletach i to bardziej o toaletach niż łazienkach. Przynajmniej tak Miłka by chciała.
Ja bym chciała.
Znaczy, no wiesz, nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast zaczynamy oczywiście od waszych głosów. Przypominam właśnie toalety filmowe i serialowe. Piotr, zacznijmy tak. Pisze, że toaleta w małej włoskiej restauracji w Nowym Jorku, w której za spłuczką Michael Corleone znajdzie Gnata i poczekawszy na...
Brawo.
Bardzo dobre brawo. Na przejeżdżający pociąg naszpikuje ołowiem współbiesiadników kolacji. Tego, co z toalety zrobił Tom Cruise w Mission Impossible Fallout, to nie zrobili nawet fachowcy, w którym remontowali swoją toaletę na Starym Mieście. Bardzo dobry głos i bardzo dowcipny. Natomiast to też jest mój głos, ale głównie dlatego, że jest tam Henry Cavill, który przeładowuje mięśnie. To jest jedna z piękniejszych scen filmów akcji. Nareszcie świeżo upieczony emeryt Schmidt po śmierci swojej małżonki nie musi już uważać przy korzystaniu z toalety na deskę klozetową. Pozwala sobie zmoczyć nie tylko ją. Jack Nicholson w tragikomedii Schmidt. Serialową. Pierwsze lekcje wychowania seksualnego w nieczynnej szkolnej toalecie. Sex Education.
Nice.
Bardzo dobre, bo ta toaleta jest ważnym punktem tego serialu, bo to jest, no właśnie, nieczynna toaleta.
I miejsce spotkań. Ja właśnie postanowiłam nie dorzucać seriali, ale jest bardzo dużo ważnych serialowych toalet.
Na pewno.
Na przykład Grze o Tron.
No oczywiście.
Syn zabija ojca.
Spoiler, Miłka, na pewno ktoś jeszcze
nie
obejrzał
Grze
o Tron.
Jaki syn i jakiego ojca. Jest tam sporo synów i ojców.
I sporo zabijania. Anka, pamiętna scena publikacji Zbigniew Lebowskiego, gdzie jeden napastnik zanurza głowę kolesia w muszli klozetowej, pytając, gdzie są pieniądze, a chwilę potem drugi napastnik sika na dywan, który naprawdę pasował do wnętrza. Pierwsza scena.
To jest jakaś wspaniała uwaga, który naprawdę pasował do wnętrze.
Bo oni tam dialogują w ten sposób.
Tak, chociaż on głównie jest przegrany wtedy, taki smutny i mokry.
Pierwsza scena jeszcze przed napisami w pierwszym szeregu. Widzimy strony księgi, ktoś czyta na głos legendę, coś tam o księżniczce, której pilnował Smaug i która czekała na pocałunek, a tu bach, zielona łapa, wyrywa stronę z książki, głos kpi sobie z czytanego tekstu, po czym strona jest uszyta jako papier toaletowy, czego już na szczęście tylko się domyślamy.
No wow.
I okazuje się, że właściciel zielonej łapy siedział sobie w klopiku, z którego z hukiem wychodzi i jeszcze spuszcza wodę, co dość interesujące, jako że to wygódka.
No wow.
No to ciekawe, że to taka technologicznie zaawansowana wygódka. No ale to dobrze, wszelko takie rzeczy uchodzą. Rafał, The Worst Toilet in Scotland, czyli toaleta, w której zanurkował McGregor w Trainspotting. Aleksander, toaleta w Jackassie, która została podniesiona dźwigiem w świecie według...
Ja się bałam o tym mówić, szanuję.
Ja też. Na koniec odcinek jeszcze Ricka i Mortiego, w którym Rick robił to samo, co AI, podziwiając piękny krajobraz w swojej Open Door de toalecie.
Tak, bo on miał taką toaletę, która jakby była planetą.
Ale o co chodzi ze sztuczną inteligencją?
No, to chciałabyś, żebym ci opowiadał odcinek Ricka i Mortiego, to by było trochę za dużo.
Mi się wydaje, że to może być literówka, w sensie, że słownik to poprawił, no ale nieważne.
Ale miał taką toaletę, która była planetą.
A była sztuczna inteligencja?
Nie pamiętam.
Okej, okay,
pamiętam tylko ten wspaniały krajobraz, który go otaczał, kiedy oddawał się innym przyjemnościom.
Paweł, True Romance, walka w toalecie, Patricia Arquette z Jamesem Gandolfini.
Brawo.
Oczywiście. Dominika, przerażająca scena w filmie Gaspara Noe, wkraczając w pustkę, w której główny bohater zostaje postrzelony właśnie w toalecie. No to prawda, prawda, zapomniałem kompletnie. Wiktor, prolog z filmu Casino Royale, to jest też bardzo mój głos, i niesamowita bójka w toalecie, pokazująca pierwsze zabójstwo nadające ton erze Daniela Craiga. W tej scenie czujemy krew, siłę tych ciosów i brutalność. No jest prawdą, oni
to
roznoszą wszystko, co porcelanowe na strzępy swoimi głowami. Dana pisze, że wstyd i początkowa scena z Fassbenderem. Nie pamiętam, no pamiętam ją i co mam zrobić. No nic, właśnie problem tej sceny polega na tym, że jak się już ją obejrzało...
Się nie da jej odwiedzieć.
Tak, się nie da odwiedzieć, tak jest. Kuba, moją ulubioną około toaletową sceną filmową jest ta z ogniem i mieczem, w której kozacy...
Brawo!
Stajaty! W której kozacy po zwycięskiej bitwie i splądrowaniu polskiego obozu szczycą się łupami, a jeden z nich pociąga łyk trunku z nocnika, do którego, jak wiadomo, pan Hetman Potocki szczał i srał. To jest cytat. Kolejny wybór to Wesele Wojciecha Smarzowskiego i scena negocjacji Wieśka Wojnara z dziadkiem.
Ale to pięknie po polsku się zrobiło.
Bardzo. W toalecie, który ziemi nie odda i który w tejże toalecie ducha wyzionął. Wychodek był też miejscem śmierci, to jest spoiler, Lorda Tywina Lannistera z serialu.
No, to mówiłam ładniej. Ojca i syna.
Ja rozumiem, no ale ty jesteś zawodowa, no to wiesz, są wyższe wymagania. Lorda Tywina Lannistera z serialu Gry o Tron. Zagrany przez Charlesa Dance'a, królewski namiestnik, ginie z ręki znienawidzonego syna Tyriona. W książce ów scena nabiera jeszcze lepszego wydźwięku, kiedy narrator kwituje je słowami: Lord Tywin wcale nie strał złotem. Mi się wydaje, że ten cytat pada nieco później, kiedy Tyrion opowiada to zabójstwo, ale mogę się mylić. Dawid, Johnny English i sposób, w jaki dostał się na zamek, opactwo Natalii Imbruglia wybrała inną drogę. Imbruglia, a może Imbruglia, nie wiem. Ale pamiętam scenę. Bardzo fajne głosy, bardzo uprzejmie dziękujemy.
Kinotok, film.
Czas na naszą część w robocie. Dzisiaj rozmawiamy o toaletach. Miłko.
Krzyśku.
Czy toaleta była ważna? Być może nadal jest. W twoim życiu.
Filmowo?
Nie, no niekoniecznie filmowo.
Filmowo tak. Dzisiaj się okazało, że nie muszę jakiegoś szczególnego researchu robić, ponieważ mam utrwalone
toalety
sceny.
W głowie?
Tak, aha, no sceny w głowie. A Krzysztofie, u ciebie?
Nie, no wiadomo, toaleta jest miejscem pięknym.
Ważnym.
No, koniecznym też.
Również.
Natomiast no, nie
miejscem
wiem.
Miejscem kontemplacji.
Czy filmowe toalety jakoś mnie specjalnie... przyciągają? No,
no ja je pamiętam.
Nie,
no to wychodzi, że to są jakieś ważne sceny filmowe, których nie jestem w stanie odwiedzieć.
Nie, no dobrze, no jak tak masz, to tak masz.
No na przykład właśnie już głos naszych słuchaczy, Trainspotting, to jest
tak, no to jasne.
Toaleta, która no jest już ze mną i na zawsze pozostanie. I ta scena, kiedy bohater poszukuje czopka w takim cugu uzależnienia, kiedy powiedzmy ładnie, przez to błoto się tam zagrzebuje i zagrzebuje, aż są te błękity oceanu. i to dno dna, na które przecież on sam wkroczył, no to zostanie ze mną na zawsze. W ogóle z Trainspotting jeszcze druga scena jest, która łączy się z fekaliami, też zostanie ze mną na zawsze, ale to się dzieje nie w toalecie,
więc
a
niezaliczone. Niezaliczone.
Niezaliczone. I to jest jedna z scen, których nie potrafię zapomnieć i nie potrafię zapomnieć sceny z Leona Zawodowca.
Z Leona Zawodowca.
Tak, jest scena, kiedy Matylda, Natalie Portman młodziutka, zostaje, bo to jest pułapka, którą zostawia na nią Gary Oldman.
Czyli zły tego filmu.
Oczywiście, Norman. Norman czeka na nią w toalecie. Jest ta scena, kiedy on taki zauzawiony tam chodzi, on ma bardzo specyficzne fizis, bardzo dziwnie wygląda, oczy mu łzawią. I podchodzi do niej i pyta, tak wiesz, trochę jak mi się to kojarzyło z bajkami dla dzieci, że jest czerwony kapturek i wilk. I on tak się nachyla nad nią i mówi, to co ja ci zrobiłem, mała dziewczynko? Ona jest taka złama, łzy w oczach i mówi, you kill my brother. A on tak, oh, sorry. No i tam jest cała ta opowieść, że on mówi, że czy ona chciałaby żyć, ona mówi, że bardzo, on mówi, to świetnie, bo ja nie zabijam ludzi, którym nie zależy na życiu. No i jest tam mnóstwo napięcia pomiędzy naprawdę małą dziewczynką, a dorosłym, opętanym, dziwacznym, przerażającym mężczyzną. No i to się dzieje w takiej publicznej toalecie, więc jest jeszcze to takie napięcie, które kojarzy mi się z horrorami, że tam zawsze coś się kryje za tymi drzwiami, że tam zawsze jest więcej niż jedna osoba na przykład, że ktoś jeszcze może zeskoczyć z deski. Co się dzieje w Krzyku na przykład. Bardzo dobra scena, kiedy bohaterka siedzi w toalecie i ma podwinięte nogi, oczywiście Sydney, Neff Campbell, ma podwinięte nogi i siedzi na muszli klozetowej i słyszy, jak dziewczyny ją obgadują, wredne dziewczyny. Liceum przecież, piekło. I one mówią złe rzeczy o niej, ona tam się to przeżywa.
Film, gdzie my
jesteśmy tak, jesteśmy w Krzyku teraz.
A w Krzyku, oczywiście. No.
I ona siedzi na muszli, chowa nogi, żeby nie było widać, że jest w toalecie. One ją obgadują, ona tam bardzo jest tym poruszona i w pewnym momencie one wychodzą i ona chce sprawdzić, czy już na pewno nikogo nie ma i się tak nachyla charakterystycznie, jak to jest się nachylić w toaletach, żeby sprawdzić, czy jeszcze jakieś nogi są. I
to
wtedy spuszczają się te buty i pojawia się ten płaszcz mordercy z Krzyku. Mhm. Świetna scena.
Mhm. Mhm. No dobrze. No. Ja przypomniałem sobie sceny, które są najśmieszniejsze, jak wiadomo, czyli rozwolnienia. Jest taka znakomita scena w American Pie. Nie wiem, czy pamiętasz Fincha.
Mam zapisane tutaj, to jest mój głos, że to jest jedno z takich bardziej autentycznych doświadczeń, że myślisz sobie...
Nie, no w ogóle nie jest autentyczne. Przecież on tam chodzi po ścianach, kiedy ma to rozwolnienie.
No ale wyobrażasz sobie, że tak mógłby się zachować albo ty, albo ktokolwiek, kto ma fobię toaletową, że kiedy go to spotka w jakimś miejscu publicznym, no to jest to po prostu... Największe upokorzenie w życiu.
Tak, no na pewno, ale to jest w ogóle ciekawa dyskusja, no bo wydaje mi się, że do pewnego momentu w życiu albo do pewnych, w związku z pewnymi historiami w życiu, wszyscy mają taką fobię publicznej toalety.
No i on się musi z nią zmierzyć i ja mu współczuję.
Jest to absolutnie prześmieszna scena, no nie róbmy z tego jakby traumatycznego doświadczenia, to jest, no jest komedia.
Jest to traumatyczne dla mnie.
Znaczy ja rozumiem, że może być traumatyczne.
Ale jest bardzo podobna scena upokorzenia w Nadchodzi Poli z Benem Stillerem. Nie wiem, czy pamiętasz, on idzie na randkę z dziewczyną, ona ma fretkę. I on nagle czuje, no, że musi iść do toalety. Jest w tej toalecie, ta fretka jest nim, on puszcza bąki i w ogóle jest strasznie skrępowany, no bo jesteś na randce, zakładasz, że ta dziewczyna wie, co się dzieje. No ale dobra, kończy sprawę i nie ma papieru.
Mhm.
No i to już jest lawina upokorzeń. Ta fretka, zatkana toaleta i Ben Stiller, który to nie jest jego pierwszy moment zły w toalecie, bo przecież w Sposobie na blondynkę dzieją się poważniejsze rzeczy.
A Ben Stiller grał też w takim filmie Super Tato, tam też była taka toaletowa scena, ale to akurat wyglądało tak, że oni wchodzą do restauracji z tym synem, którego ma pod opieką, a którego nie chciał mieć pod opieką nigdy w życiu. Idą do toalety, wyrzucają go z tej toalety, więc w ramach zemsty razem z synem sikają na mur tej restauracji i generalnie oni robią tam całą taką sekwencję rzeczy wychowawczo niepoprawnych, bo na przykład rowerzystom wsadzają kijek między szprychy i śmieją się, kto dalej przeleci przez kierownicę. To w ogóle bardzo uroczy film, jakoś dobrze go wspominam. Nie dlatego, że miałem taką relację z ojcem, jakby co. Nie dlatego.
To ja mam jeszcze Tarantino dwa filmy i oczywiście to jest Pulp Fiction.
No to...
I Vincent, który niefortunnie zostawił swoją broń na blacie i udał się do toalety. Bardzo ludzka sprawa, tylko przydałoby się, żeby broń nosił ze sobą.
No właśnie,
i
nie w tym zawodzie.
No i Butch, czyli Bruce Willis, wraca, chodzi po tym domu, tosta sobie robi, patrzy broń, a jeszcze później ten charakterystyczny dźwięk z puczki. No i tak się kończy życie Johna Travolty, kiedy tosty wypadają, Bruce Willis strzela.
Tak jest.
No i jest jeszcze świetna, świetna scena w Wściekłych psach, gdzie Tim Roth idzie do toalety, ma wielki worek narkotyków ze sobą i kto tam na niego czeka? Czterech szeryfów. I on nie ma wyboru, jak się zachowywać zupełnie normalnie i po prostu się wysikać. I oni tam sobie opowiadają jakieś historie wojenne i bardzo poważne sprawy. On bardzo się skupia na tym, żeby no, zrobić to jak najbardziej naturalnie. Myślę, że to jest wielka, wielka sztuka, żeby się wysikać przy szeryfach z workiem narkotyków.
Tak, na pewno jest to sztuka, natomiast nie mam pojęcia jaka, bo nie do porównania. Czy Głupi i Głupszy też będziemy przypominać? Bo
no,
tam też jest fantastyczna scena rozwolnienia i być może jedna z najlepiej zagranych w historii kina. Bo
to mocne słowa.
No nie, no bo jest cudownie przejaskrawiona przecież. No,
ja
czego więcej
chyba
chcesz?
Nie lubię.
Ale nie lubisz Głupiego i Głupszego?
No i na pewno nie lubię tej sceny.
No, a nie lubisz tej sceny, kiedy przymarza mu język?
Tę lubię. Tej się nie da nie lubić. No, ona no też już się stała częścią życia.
To są jednak szalenie zdolni aktorzy. No,
są.
To nie chodzi o jakby doświadczenie, tylko chodzi o jego fizyczną zabawę.
To ja jeszcze mam Julianne Moore, która dostała za tą rolę w Cannes nagrodę i grała u Cronenberga w Mapach Gwiazd. I tam jest scena, w której ona gra taką starzejącą się aktorkę, diwę, nieprzyjemną kobietę, wymagającą bardzo dla swojej asystentki Mi Wasikowskiej i ona ją woła, kiedy siedzi na toalecie. Mhm. I mówi tam jej, co ma robić i słychać te charakterystyczne dźwięki, kiedy korzysta się z toalety.
No,
i na dole jest Mapy Gwiazd
Cronenberga.
Mhm. Albo Mapy Naszych Gwiazd, jakoś
nie,
tak to
no,
się nazywało.
Było, no.
I tam właśnie Julianne Moore wydaje sporo dźwięków, siedząc na toalecie.
No kompletnie nie pamiętam, muszę ci przyznać.
Mówiłam dzisiaj o tym mojemu partnerowi Maćkowi, którego pozdrawiam i mówi, nie pamiętam zupełnie tej sceny.
Ale no, brzmi jak świetna scena.
Wydaje, że też może być tak, że niewiele w ogóle pamiętasz z tego filmu. Nie masz tak? Że to jest taki film, który...
No trochę mam.
No to ja jeszcze mam Christiana Bale'a w American Psycho. On no w ogóle ma mocną relację z łazienką, od pielęgnacji swojego ciała po używanie zlewu do różnych dekapitacji i czyszczenia mięsa, ale jest scena, kiedy się czyha na Matarosa. Jest na niego wściekły i chce go zabić w publicznej toalecie, ale mu tak nie do końca idzie, ale no jest tam to, że nie może się powstrzymać, że chociaż normalnie ma przecież bardzo konkretny pomysł na to, jak zabijać i w jakich okolicznościach i wszystko jest profesjonalnie przygotowane, to tam już widać, że trochę mu puszczają hamulce. Że to już jest seryjny morderca, który czasami może by zabił bez idealnie rozłożonej folii.
O to, ale tak jeszcze porozmawiamy za moment przy okazji Wima Wendersa.
Kinotok. Serial.
Rozmawiamy o Replay, czyli drugiej adaptacji utalentowanego pana Ripley'a, którego widzieliśmy w wersji filmowej, w takim pięknym trio tam.
Trzeciej.
Trzeciej? A była
w
jeszcze
1960, słuchaj. Nie musiałeś o tym wiedzieć, jesteś
bo nie sprawdzałem nawet.
Ale była i nazywała się Plein Soleil, czyli pewnie w słońcu, coś w słońcu.
Okej, okay. Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow w tej chyba najbardziej znanej z 99 roku autorstwa Antonego Minghella. Teraz jesteśmy w 2000...
Ale to czekaj, tak. Zostańmy tam w tym słońcu, bo
dobrze,
wspomnijmy o tym, pewnie rozmawialiśmy o tym filmie wielokrotnie, bo wydaje mi się, że pojawiał się kilka razy w jakimś w robocie. Lata 90. super piękni, super młodzi, wszystko wspaniale z tymi aktorami, ale też ważne, że tamta wersja Replay'a filmowa jest taka bardzo słoneczna. Jedziemy z nim na wakacje, to słońce się wylewa z ekranu i jest bardzo sensoryczna. Między tą trójką naprawdę działają takie sensualne emocje, bo to jest też...
Sensualne emocje?
Tak, bo to też jest romans albo opowieść o złamanym sercu, o pożądaniu, bo Replay pożąda Dickiego. On nie tylko chce go skonsumować i chce nim być, on chce też go konsumować fizycznie. I
no,
widać
to ciekawe,
napięcie
bo to akurat
między nimi, którego zupełnie nie ma. W nowej wersji.
W sensie nie wiem, dlaczego zaczęliśmy od tego, no bo to siłą rzeczy będziemy musieli przechodzić do recenzji, więc zaraz może zostawmy to sobie na chwilę.
Zostańmy przy Zajlinie, bo na pewno będziemy chcieli powiedzieć o tym, co zrobił wcześniej w telewizji.
Tak, ja tylko porównuję te dwie części, bo wcześniej był Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, teraz jest Andrew Scott, Johnny Flynn i Dakota Fanning i to są rozstawione tak akcenty, że jeden z nich to Dickie Greenleaf, to jest bogaty dziedzic, tak go nazwijmy, bo ma ojca w Stanach Zjednoczonych, który jest... Dobra, jest bogaty po prostu.
Ale to czekaj, ja chciałam, żebyś ty nie chcesz powiedzieć nic o tym, co zrobił wcześniej ten reżyser?
Chyba zaczniemy sobie pisać scenariusz na Miłka, jak tak będziemy rozmawiać.
Wiesz, co on zrobił wcześniej?
Wiem, co zrobił wcześniej.
I nie chcemy o tym powiedzieć?
No możemy, jak chcesz, to mów.
No to jest jeden z twoich na pewno, i ja myślę, że moich też ulubionych seriali kryminalnych. To jest serial dla HBO, The Night Of, który opowiada...
To się tak nazywało?
The Night Of, tak.
Długa noc w każdym
Długa
razie.
Noc po polsku. Riz Ahmed oraz Johnny Torturo i opowieść o morderstwie, a tak naprawdę o procesie sądowym i procesie policyjnym, śledztwie,
takim,
tak.
Adwokackim może.
Jest to miniserial, on powstał wcześniej w Wielkiej Brytanii, nazywał się Criminal Justice i Zalin go przepisał na taki amerykański język. I to też jest serial czarno-biały, to też jest taki nuarowy serial, z tego co pamiętam, może nie
Długa
jest
noc?
Czarno-białe.
Nie,
widzisz, ale to mi się kojarzyło.
Nie, w ogóle nie.
To...
Jest mało nuarowy, może jakiś taki neo-nuarowy.
Jest neo-nuarowy, jest tam dużo takiej takiego właśnie mroku, posuwistości, gęstości nuarowego kina.
Nie wiem, no to raczej to jest obśmiane.
Ten,
no jednak
no,
wiesz,
i ten
Torturo
z tym, no chodzi w tym płaszczu, tylko ma folię na stopie.
Tak, i drapie się wyjątkowo długim kijkiem, bo ma tam jakąś chorobę dermatologiczną. No to jest świetne budowanie postaci.
Świetne.
Nie jestem pewny, czy takie bardzo jednoznacznie nuarowe. Znacznie bardziej nuarowe oczywiście
jest
Ripley.
Tak.
W taki bardzo dobry, elegancki, zimny sposób. No bo to jest serial czarno-biały.
No i ważne jest to, że Ripley przez bardzo długi czas był robiony dla Showtime i podkupił go dopiero w 2003 roku Netflix. Co może mieć wpływ na to, jak ten serial wygląda, bo istnieje prawdopodobieństwo, nie wiemy w jakim stanie go kupił Netflix, że Netflix po prostu już kupił praktycznie zrobiony produkt.
No możliwe, albo go wydłużył, skrócił, coś tam przemontował, to trudno powiedzieć, no bo to naprawdę nie wiadomo na jakim etapie go kupił, a poza tym go kupił, to kupił też projekt, więc no zajrzał do niego, a później mógł go kompletnie poprzestawiać, tak jak mu się żywnie podobało.
No tak.
Oczywiście w jakiejś tam konsultacji z reżyserem, no ale tak czy inaczej coś tam mogli zrobić. Ile? Nie wiadomo. Więc jakby nie będę tego oceniał z perspektywy tego, kto robił, w sensie jakie ostatecznie studio przybiło na tym pieczątkę. No bo to
ostatecznie jest to Netflix. No.
Tak, tak, bo ostatecznie jest to Netflix, a poza tym zobacz, to jest niemożliwe. To jest tylko jakieś tam snucie domysłów, które chyba nawet mnie specjalnie nie interesują. W tych rolach...
Dla mnie to bardziej jest ciekawe, przepraszam, już tylko skończę ten wątek. Dla mnie to jest ciekawe, bo po prostu Netflix, zdarza się, że ma jakieś autorskie produkcje, ale raczej czuć Netflixa w Netflixie, a tutaj go czuć najmniej, więc może to ma znaczenie, że to był wcześniej projekt innego studia albo platformy. Bo tak
możliwe. Wyjeżdżamy na wakacje do włoskiej małej miejscowości, to gdzie ta miejscowość jest w sumie jakoś specjalnie istotna, nie jest. Tam jest bardzo bogaty dziedzic z tak zwanym trust fund, czyli rachunkiem powierniczym, na którym bogaty ojciec z Nowego Jorku zostawił mu dużą kwotę, czego teraz żałuje, ponieważ no, syn jest lekko duchem, no i wydaje pieniądze na dobre życie, pije je, spotyka się z innymi Amerykankami mieszkającymi we Włoszech i pływa sobie na jachcie.
I maluje,
tak. No ojciec ani w to malowanie, ani w to pisanie nie wierzy, więc wysyła jednego przyjaciela, którego udaje mu się znaleźć, który jako jedyny też
odpowiada
zgadza się na taką,
to wyzwanie.
Tak jest. I proponuje mu podróż. Słuchaj, pojedź do tych Włoch, ja ci zapłacę za tę wycieczkę i dam ci wypłatę, tylko ściągnij mojego syna do Stanów Zjednoczonych. Jak to zrobisz? Twoja sprawa. No i on jedzie, tylko że nasz główny bohater nie ma się najlepiej finansowo i jest oszustem.
Co też jest tutaj wyjątkowo opowiedziane nam. W sensie wyjątkowo w porównaniu do wcześniejszego Ripleya, że przyglądamy się dłużej jego oszustwom,
tak,
jeszcze zanim...
Tak, wszystkiemu się dłużej przyglądamy.
Tak, to prawda. Jeszcze zanim wyjechał do Włoch, to podglądamy jego codzienność w Nowym Jorku.
Tak, no i ona jest pełna takich właśnie drobnych oszustw, że tam tutaj jakiś czek podrobi, tutaj zadzwoni do kogoś i powie, że ma jakiś tam dług, żeby oddawał i on tam mu jakieś $20 przetransferuje. No i fajnie. No więc jedzie i znajduje. I zaczyna przekonywać, ale nie za długo, bo później mówi, że nie będzie przekonywał, a później pojawia się zbrodnia, później pojawia się druga zbrodnia. No ale w każdym razie ten Ripley bardzo chce być taki, jak ci bogaci ludzie, do których przyjechał,
tak,
do Włoch.
No mam takie wrażenie, już o tym mówiłam, że wcześniej był skąpany w słońcu thriller, może nawet trochę komentarz społeczny, a ten replay jest...
99.
Tak.
Ciekawe,
a teraz jest replay, jest po prostu gotycki, jest taki duarowy, jest zupełnie inną opowieścią. No i jest. Dobrze, w sensie nie, ja się cieszę, bo najpierw szukałam tych wspólnych mianowników. Jeszcze uważam, że warto tu wspomnieć o Saltburn, które się pojawiło niedawno, które nie jest bezpośrednią interpretacją powieści, ale jednak ma bardzo dużo z utalentowanego pana Ripleya z 99 roku, czyli takiego napięcia seksualnego socjopaty, który chciałby być bogaty i chce podgryźć tych bogaczy, żeby zająć ich miejsce, i tam jest dużo właśnie tego gęstego napięcia seksualnego, tej gry, a tutaj mamy zupełnie innego Ripleya. Zupełnie inne stadium psychopaty, któremu bliżej jest do Finchera i Killera, który mi się szczególnie nie podobał, i wydaje mi się, że tu jest nawet ciekawiej zarysowane to przyglądanie się mordercy, a i na zupełnie innych akcentach jest rozbite.
No bardzo mi się podobało to, że w latach 90. jednak ten utalentowany pan Ripley to był jakiś taki krok dalej, znaczy pierwszy krok być może w atakowaniu tego 1 czy 2% społeczeństwa, a z drugiej strony byliśmy po całej takiej długiej serii i dobrej tradycji thrillerów erotycznych, które no w latach 90. radośnie powstawały. No i ten 99. rok wydaje mi się taką kropką na D, pojawia się ten utalentowany pan Ripley, adaptacja bestsellerowej, świetna książki z znakomitą obsadą filmową. No i to się udaje bardzo, zwłaszcza, że ten film ma coś takiego, o czym czasami mówimy, że ma ten element książkowy, literacki, że można czytać ten film, bo bardzo dobrze przenosi słowo pisane na obraz. I wydaje mi się, że dokładnie tego nie ma Ripley, bo przynosi zupełnie inną książkę na ekran, która nie istnieje. Natomiast jest wręcz niewiarygodny w poziomie detalu, organizacji sceny i tego, co w tym kadrze jest, bo to są rzeczy niewiarygodne momentami.
Ja tylko dodam jeszcze, że Steve Zalian, czyli reżyser, opowiadał, dlaczego wybrał język czerni i bieli, bo ten serial jest cały zrealizowany w czerni i bieli, ponieważ posiadał książkę i ta książka miała po prostu czarno-białą fotografię na okładce i nigdy nie potrafił oddzielić Ripleya od tej czerni i bieli, która od młodości mu towarzyszyła. No i jak widzieliśmy zapowiedzi, czy to zwiastun, czy takie zajawki, to wydaje się zawsze, że jeżeli się coś pojawia w czerni i bieli, to ma potencjał na pretensjonalne, no ale tu naprawdę służy ta estetyka, te zdjęcia, ta biel i czerń, i tu jest dużo takich momentów, które mogłyby być pretensjonalne. Jest na przykład scena, w której Ripley przechadza się po biurze Dickiego i w tle są rozmówki po włosku. Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, to jest chyba drugi odcinek albo trzeci. I on tam chodzi, maca wszystkie jego rzeczy, bo jest opętany rządzą posiadania wszystkiego, co posiada Dicky, a w tle jest angielsko-włoskie opowiadanie o tym właśnie, że kim jestem, czego chcę, jaka jest moja tożsamość, czyli takie wydawałoby się pretensjonalny komentarz z offu, ale jest to bardzo sprawnie wpisane w to, jak ten replay jako serial i jako całość, bo jest to miniseria, więc nie będzie żadnej kontynuacji, się prezentuje.
8 odcinków, jakby ktoś się zastanawiał. Ja mam 3 rzeczy do powiedzenia na temat tego serialu. Pierwsza jest taka, że podoba mi się długość realizacji scen. To jest bardzo artystyczny zabieg, który może być łatwo osądzany o nudziarstwo i w pełni to rozumiem, ale podaję jeden przykład dla tych, którzy oglądają albo obejrzą. Jest scena pierwszej śmierci, nie powiem kto, kogo i po co, no ale powiedzmy, że wydarza się na takiej małej łodzi motorowej i ona trwa w nieskończoność. Tam ta scena się rozwija i są rzeczy, które dzieją się w taki naturalny, czasowy sposób, czyli na przykład ta łódka pływa dookoła na osoby, która jest z niej wyrzucona, i ona pływa potwornie długo. Wszystko trwa tam nieznośnie, bardzo długo i dużo czasu zajmuje, z taką wolną, statyczną kamerą. I ktoś by powiedział, że no to jest koszmar nie do oglądania. I tak zgadzam się, tylko że zostaniecie wynagrodzeni za ten czas spędzony przed ekranem, ponieważ poziom napięcia i stresu, jaki towarzyszył mi w czasie oglądania tego serialu, jest wręcz absurdalny, bo on gra na niskich notach muzycznych, które wybrzmiewają gdzieś w okolicach mojego żołądka. A ta czerni biel, kiedy jesteśmy w tych Włoszech lat, nie wiem których, 80. czy którychś tam, sprawia, że to momentami wygląda infernalnie. Zresztą mokry Andrew Scott w tej swojej zaczesanej, zalizanej do tyłu fryzurze, kiedy patrzy spod łba prosto w kamerę, to wygląda po prostu jak Rokita teleportowany z piekła prosto na plan tego serialu. I to jest rzecz absolutnie znakomita. Druga rzecz, która mi się wręcz szalenie podoba, to jest...
Poczekaj, to ja tylko dodam do tego, co powiedziałeś, że dokładnie mam takie samo wrażenie. Rozmawiałam z moim partnerem, to było chyba 2 dni temu i on mówi, no to dobra, ja teraz sobie coś porobię, był późny wieczór, 22:30, 23:00, a ty sobie już dooglądaj tego replaya, ja sobie skończę go sam. Ja mówię, nie, jest za późno, ja nie mogę go oglądać tak późno, bo ten serial potrzebuje ode mnie odpowiedniej pozycji, odpowiedniego czasu, żebym mogła się z nim zmierzyć. I on mówi, no to nie brzmi jak komplement. Ja mówię, nie, no to brzmi jak największy komplement. Już dawno nie zmierzyłam się z takim wyzwaniem od serialu, że chcę go oglądać, że naprawdę go doceniam, ale jeżeli będę w złej pozycji, to mogę zasnąć albo się tak zmęczyć, że będę miała rozbity dzień, bo to, jak on ode mnie wymaga cierpliwości, a z drugiej strony, jak wprowadza mnie w taki dyskomfort, już dawno nie byłam taka wyprowadzona z równowagi, przerażona. Tam jest wszystko takie złowieszcze, takie nieprzyjemne, takie pod skórą. Oglądamy tego Andrew Scotta, który, pamiętajmy, był dla nas hot priestem, ale po zobaczeniu replaya już nigdy nie będzie sexy księdzem, bo on tam przekracza właśnie ten swój seksapil, który nam dawał we wcześniejszych rolach i staje się taki robaczy, taki poczwarny, taki socjopatyczny, ale nie w taki sposób jak Barry Cogan, że mógłby kogoś uwieść. Nie. To jest jakieś przekleństwo. To jest taki socjopata, który mógłby nas śledzić i śniłby się nam w nocy. I taki jest też ten serial, że on nas śledzi powolutku, idąc za nami w ciemnej ulicy i my się tylko coraz bardziej stresujemy, bo nie wiemy, czy to faktycznie jest ktoś, kto zamierza nas zabić, czy po prostu działa nasza wyobraźnia.
Tak, to wszystko oczywiście prawda. Drugi poziom, znaczy druga rzecz, która mnie absolutnie przygotowała i porażała w tym serialu, to jest poziom detalu. Jest taki pierwszy hotel, do którego przychodzi Andrew Scott, czyli ten nasz główny bohater, żeby się zameldować w tym Atrani, do którego przyjeżdża po tego Dickiego. I tam jest taki, jak się nazywa to takie, co rozbija powietrze? Wiatrak.
Wiatrak.
Ja właśnie, wiatrak. Jest taki wiatrak stojący
ale
na biurku.
Ale ładnie pokazałeś.
Dziękuję. I to jest najdziwniejszy wiatrak, który istnieje. Ja bym go chciał mieć w domu. On jest taki jakby w takim globusie zamknięty. I tego rodzaju detali, które są wciągnięte na ten plan, ustawione, żeby wzbogacić gdzieś kadr, jest po prostu nieskończoność.
Tak naprawdę wygląda... zyskują w tej czerni i bieli, bo tak, bardziej tak, się przyglądasz wszystkim elementom, formia, które budują, nie, tak, tak, budują tak. Scenografię.
Nie wiem, mieszkanie Dickiego, czy późniejsze mieszkanie...
Replaya.
No są miejsca absolutnie przepiękne, ale kiedy mówię o poziomie detalu, to chodzi mi też o to, jak te Włochy wyglądają, bo one są zromantyzowane w tym 99 roku, a współcześnie, mimo że jest w nich na pewno taki element romantycznego piękna, przecież Calvargi, którego oni ciągle oglądają, to jest takie powtarzające się, no i nic dziwnego, jakby w pełni zrozumiałe, chociaż oczywiście też...
Też by mogło być pretensjonalne.
I jest
jakoś...
pretensjonalne, przecież ale... niemożliwie w wypadku Toma Ripleya,
ale
on cały
się
jest...
broni.
Moim zdaniem w ogóle, bo on jest cały pretensjonalny, ale broni się w tym, że jest dobrze zrealizowany.
No tak, tak, tak.
Bo Tom Ripley jest pretensjonalny. Zresztą ci bogaci też są pretensjonalni, ale być może bardziej uczciwsi w tym. W każdym razie mi chodzi o takie realizowanie Włoch, kiedy oni na przykład mówią, no tak, wspaniale, jest cudownie, och, siedzimy i pływamy na łódce, ale to dalej są Włochy, w których, wiesz, nie ma lodówki, czy to w ogóle jest świat, który nie ma lodówki i to jest fenomen, że mamy teraz lód, który możemy wrzucić do wina, czy chyba bardziej do drinku, bo do wina trochę głupio, albo muszą zjeść całe jedzenie dzisiaj, no bo jutro się zepsuje, trzeba będzie znowu pójść na targi, zrobić zakupy, więc to są jakby detale, które zaludniają ten świat, dają mu puls, dają mu ciśnienie, dają mu jakąś taką energię i prawdziwość. No ja absolutnie to uwielbiam, mimo że przecież to jest serial, który no właśnie momentami jest infernalny, który jest trochę ze świata...
Hitchcockowy, trochę mi się kojarzył też z The Lighthouse.
No,
The Lighthouse.
Momentami,
bo tu jest dużo takiego czerpania.
Na pewno moment jakiś taki ma, że przegina w tamtym kierunku. No i to, co ostatnio mi się bardzo podoba i jakby zamykam swoje trio, to jest zimna elegancja tego serialu, czyli takie studium mordercy trywialnej na chłodno i to jest naprawdę w porządku.
No,
bo
lepiej
on jest,
niż Fincher.
No, znaczy nie wiem, czy lepiej inaczej.
Dla mnie.
Na pewno jest... na pewno ta postać jest zbudowana jako taka solidna, że on od punktu do punktu to zrobi, nie jest przecież wybuchowy, to nie jest w afekcie, on podejmuje świadomą, logiczną decyzję rozwiązania problemu w najmniej inwazyjny sposób, no ale w tym wszystkim jest potwornie, wręcz przeraźliwie naiwny i nieskuteczny. No i to jest świetna opowieść o tej postaci Andrew Scotta, moim zdaniem,
to jest
który
też takie właśnie
tam siedzi i często mówi tymi głosami tak kolejnych osób. Albo
jakby to jest przerażające.
No jest kompletnie.
To jest tak przerażające.
Kiedy tam ćwiczy sobie rozmówki, bo tak wie, że przyjdzie do niego policja, coś tam. No świetne.
Świetne, ale też obrzydliwe. No i a jest też, jest trochę w tym Fargo. To dziwnie brzmi, bo to nie jest taka oprawka.
Wszystkich tych takich ale właśnie morderczych tych, seriali
tak,
trochę.
No. Ale w tym sensie Fargo, że on ponosi porażki też. Że to nie jest za każdym razem jakieś dzieło idealne, super przemyślanego, seryjnego mordercy, który ma wszystko wykalkulowane. To też jest dziwak, człowiek głęboko zaburzony, który właśnie przez te momenty, kiedy on mówi do siebie, albo to jak bardzo jest odklejony w relacji z innymi ludźmi, kiedy wydawałoby się, że no jedyna March może go widzi jako osobę, która po prostu jest tym gadem, który tą pijawką, tym parasajtem, który przychodzi i się przykleja do bogatych, ale reszta ludzi jakoś tak nie potrafi wyczytać z niego to, co my dostajemy od tego serialu, bo tak dużo spędzamy z nim czasu. Też w momentach, w których nikt go nie obserwuje, w momentach, w których on może sobie pozwolić na tą dziwaczność. I to 8 odcinków, takie, mówię to jako komplement, ale boleśnie rozciągniętych, wymagających sporo czasu, będących ogromnym wyzwaniem, są też obrzydliwym momentem poznania tego bohatera. Stania obok i obserwowania naprawdę przerażającej, nawet nie właśnie w taki sposób wykalkulowany, okrutnej postaci, tylko karykatury człowieka, czegoś strasznego, czegoś prosto z koszmaru. No i też, tak jak już opowiadałeś o tym, tutaj działa ta magia kina. Mnie to często brzydzi, jak się mówi, to jak się udało tutaj, te zdjęcie i na to się tak pięknie patrzy. No ale tu się udało i na to się pięknie patrzy. Trochę żałuję, że momentami, że nie miałam dostępu do tego na dużym ekranie, bo w domu, naprawdę w domu czasami się odpływa, bo jest codzienność, która cię przerywa. I takie zobaczenie takiego odcinka w kinie, to by było naprawdę zanurzenie się w replayu i oddanie mu trochę honoru, bo on na to zasługuje, żeby się skupić na każdym z tych szczegółów, które są zawarte na obrazie.
No okej, to może ładne, ale mnie kompletnie w kinie by to nie uwiodło.
8 odcinków byłoby
też
trudne. Bo bym
mógł tego nie znieść po prostu. Natomiast tak, doświadczenie jest świetne, bardzo ciekawa interpretacja tej książki. Ja w ogóle byłem trochę zaskoczony, bo jak zacząłem oglądać serial, to spodziewałem się, że to będzie być może kontynuacja tego, co z nim się stało po tym, jak film postawił kropkę, bo trochę nie pamiętałem, w jakim momencie film stawia kropkę. A kiedy okazało się, że to jest po prostu przepisanie tej samej historii, jakby wiesz, no po prostu inną.
Ale inaczej.
Tak, tak. To w sumie nawet się ucieszyłem.
Tak.
Bo to było też przyjemne. Zastanawiam się, jak się ogląda ten film, jak się nie widziało wcześniej filmu ani książki.
Też się zastanawiam.
Bo ja trochę czekałem na te momenty, które pamiętałem, na przykład na konfrontację z tą postacią, którą grał Philip Seymour Hoffman w 99 roku, która wydaje mi się, że akurat w 99 wyszła 100 razy lepiej, ale to za sprawą fenomenalnego Seymoura Hoffmana. Natomiast tu też jest bardzo dobrze.
Bardzo dobrze.
W zasadzie wszystko mi się to podoba.
Bardzo mnie też się podoba, że to jest odważny wybór. Że
natomiast
tutaj,
6, że a nie 8 byłoby zawsze na pewno lepiej.
To na pewno. W ogóle chociaż no tu po
zawsze
prostu bolą te odcinki, boli oglądanie tego serialu pozytywnie. Bardzo też mi się podoba i jest to ciekawe, że tu zdecydowano się na taką dojrzałą obsadę, bo i w książce, i w filmie z lat 90. to byli młodzi ludzie. To miała być taka młodość, która jest uwodzicielska, która jest naiwna, która jest głupia, rozbuchana i rozhulana. No a tutaj jednak Andrew Scott, nawet Dakota Fanning i Johnny Flynn to są już dorośli aktorzy. Nie są to młodzi ludzie biegający po słonecznej plaży we Włoszech. I to też dodaje przerażającej osobowości Andrew Scottowi, który jest po prostu zdeterminowanym człowiekiem, który przegrał życie i teraz chce go sobie w końcu ułożyć. Nie jest szalonym młodym człowiekiem, który podejmuje złe decyzje, jest człowiekiem, który nie ma nic do stracenia i to jest jeszcze straszniejsze.
No to wszystko prawda, natomiast ja nie wiem, czy bym nie wolał młodych ludzi, wiesz?
No ale mieliśmy już młodych ludzi.
No ja wiem, ale
i o to chodzi trochę.
No, ale to
wiadomo, to masz Saltburn trochę. To są młodzi ludzie.
Saltburn to przy tym to jest żart jakiś pusty.
Ja tam coraz bardziej lubię Saltburn.
Naprawdę?
Może poza sceną
Dobra.
Na grobie.
Rozumiem. Ja zostawiam 10 i będziemy się żegnać.
Ja dam 9.
I to wszystko na dzisiaj. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
Do usłyszenia.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina.